Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o poszukiwaniu śladów życia pozaziemskiego.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Ania Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób geologia poszukuje śladów życia na innych planetach?
To znaczy, geologia jako taka samodzielnie prawdopodobnie nie dałaby rady podołać tak dużemu zadaniu. Natomiast jest jako właśnie geologia częścią nowego sposobu podejścia do wiedzy, nowej dziedziny wiedzy, a mianowicie astrobiologii. I możemy właśnie podchodzić do tematów astrobiologicznych razem z naszymi kolegami z wykształceniem bardziej biologicznym, ale od strony właśnie geologicznej. Możemy po pierwsze jako geologowie zaproponować pomoc astrobiologom w określaniu, jak kiedyś wyglądało życie na Ziemi, kiedyś, czyli w czasie, kiedy podejrzewamy, że powstało na naszej własnej planecie życie. To znaczy, było ciepło, zimno, jakie było pH wód, czy dużo było wody kiedyś. O tych wszystkich informacjach, które są zapisane i dotrwały do naszych czasów w skałach, możemy powiedzieć naszym kolegom biologom. Po drugie, dzięki temu, że właśnie geologowie od bardzo długiego czasu tropią wszelkie nawet najmniejsze przejawy życia, jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to życie powstało, albo przynajmniej kiedy widzimy pierwsze ślady powstania takiego życia i jakby w jaki sposób ono się przejawiało, w jaki sposób zapisało się do naszych czasów.
A jak rozmawiamy o wodzie, o temperaturze, o jakichś innych parametrach, to czy my w ogóle potrafimy z takiej perspektywy naukowej stworzyć jakąś listę warunków, które są niezbędne, niezbędne do tego, aby powstało życie?
W pewnym sensie tak, a mianowicie mam tu na myśli to, że jesteśmy w stanie zrobić taką listę w odniesieniu do naszego własnego życia, bo oczywiście jakby hipotetyzowanie jakichś potencjalnie innych możliwych albo mniej lub bardziej systemów życia, to się robi zbyt dużo hipotetyzowania. Natomiast jesteśmy w stanie stwierdzić, co najprawdopodobniej jest absolutnie konieczne, ale niewystarczające do tego, żeby powstało życie takie, jakie znamy tutaj u nas na Ziemi, a dokładniej co było niezbędne najprawdopodobniej do tego, żeby nasi dalecy przodkowie kiedyś zaczęli kombinować z przetwarzaniem własnej informacji genetycznej i przekazywaniem kolejnym pokoleniom. Więc po pierwsze, prawie na pewno potrzebujemy wody. Potrzebujemy jakiegoś rozpuszczalnika, w którym mogą odbywać się różne związki chemiczne, dzięki którym będziemy mogli zmieniać molekuły, wymieniać się jednym, zamieniać na drugie i dzięki czemu po prostu chemia będzie mogła przebiegać szybko, sprawnie i interesująco. I woda wydaje się być bardzo dobrym czynnikiem ze względu na to, że po pierwsze jest jej bardzo dużo. Były proponowane co prawda jakieś inne jeszcze rozpuszczalniki, właśnie takie tworzące środowisko, w którym mogłyby zachodzić te wszystkie przemiany chemiczne, a później biochemiczne, ale woda wydaje się być najlepsza ze względu na to chociażby, że jest jej bardzo dużo w naszym Układzie Słonecznym. Przecież najbardziej powszechnym pierwiastkiem jest właśnie wodór, a tlen też jest bardzo, bardzo częstym, a jeszcze w dodatku te dwie cząsteczki, te dwie pierwiastki bardzo, bardzo lubią się łączyć ze sobą, w związku z czym jeżeli gdzieś mamy trochę wodoru, na 100% połączą się woda, więc po prostu tej wody jest bardzo dużo, a jeżeli jest bardzo dużo, no to może być wykorzystywana właśnie dla życia. Po drugie, na pewno potrzebujemy jakiegoś pierwiastka, który będzie w stanie łączyć się, a następnie rozdzielać i jeszcze w dodatku tworzyć bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc tutaj zdecydowanie najlepszym kandydatem wydaje się to, co używają nasze własne ciała, czyli właśnie węgiel. węgiel jest taką bardzo ciekawą cząsteczką, dlatego że tworzy super skomplikowane, bardzo rozgałęzione i w zasadzie w nieskończonym stopniu urozmaicenia cząsteczki, które mogą tworzyć albo sznury, albo jakieś dwuwymiarowe kręgi, albo jakieś całkiem trójwymiarowe, skręcające się na różne strony białka. I to nadal jest jakby ten kręgosłup tej cząsteczki jest nadal oparty właśnie na węglu. Więc potrzebujemy czegoś takiego jak węgiel. Były co prawda propozycje ze strony niektórych naukowców, szczególnie wczesnych, tego, żeby istniało życie oparte na krzemie. Czyli takie, powiedzmy, trole z Tolkiena, ale najprawdopodobniej to może nie tyle nie mogłoby działać, to na pewno działałoby znacznie gorzej niż nasz swojski węgiel, dlatego że krzem, mimo że rzeczywiście też tworzy bardzo dużo różnych związków chemicznych, w końcu mamy gigantyczną ilość różnych minerałów, które występują na powierzchni Ziemi i też w jej środku, z których absolutna większość składa się właśnie z krzemu, który jest połączony z innymi rzeczami albo sam ze sobą na różne interesujące sposoby, więc jakby spełnia to wymaganie związane z różnorodnością związków, które tworzy, ale niestety nie spełnia drugiego wymagania, czyli tego, żeby łatwo się do niego przyczepiały i odczepiały różne rzeczy, tak żeby, prawda, te procesy biologiczne mogły przebiegać w taki dosyć intensywny sposób. Więc raczej bym nie liczyła na to, że życie będzie oparte właśnie na krzemie, jednak największe prawdopodobieństwo jest takie, że powinniśmy szukać czegoś opartego na węglu, tak samo jak my.
Czy są jakieś miejsca, z którymi eksperci taką wiążą największą nadzieję? Nadzieję na to, że my w końcu odkryjemy te ślady życia. Kiedyś bardzo długo typowano Marsa, ale wydaje się, że to nie jest chyba najlepszy strzał, bo raczej tamtejsze warunki nie sprzyjają już teraz przynajmniej powstaniu życia. Czy są jakieś miejsca, gdzie powinniśmy po prostu szukać?
Ja bym tak nie skreślała całkiem tego Marsa. Jeżeli wszystko rozwijało się tak samo jak na Ziemi, to przez czas wystarczający, żeby coś tam się zalęgło. Mars był naprawdę spoko miejscem, żeby tutaj zacząć kombinować z jakimś życiem, dlatego że był bardzo podobny do Ziemi, takiej nawet Ziemi, jaką kiedyś mamy. Teraz jest rzeczywiście bardzo wyschniętą, skrajną pustynią, która jest dosyć nieprzyjazna dla życia, ale też jakby nie krańcowo. Na przykład najprawdopodobniej, gdybyśmy wysłali na Marsa przynajmniej niektóre mikroorganizmy i jakby umieścili je w konkretnych miejscach, to najprawdopodobniej przynajmniej jest duża szansa na to, że dałyby sobie radę tam przeżyć, a nawet się rozwijać. W związku z czym Mars naprawdę nie jest aż tak niefajny, jak czasem nam się wydaje, patrząc na te takie trochę smutne selfie różnych łazików, które od czasu do czasu są nam wysyłane na Ziemię. W związku z czym przez jakiś co najmniej miliard lat na Marsie było całkiem dużo powietrza, płynęły rzeki, chlupały jeziora, budowały się delty, padało, czasem śnieżyło. No ogólnie rzecz biorąc, no, było całkiem spoko. Później niestety ze względu na to, że Mars jest dużo mniejszy niż Ziemia, zaczął jeszcze bardziej intensywnie tracić swoją atmosferę i jakby wszystko to się skończyło, no i teraz wygląda jak wygląda. No ale tak jak mówię, przez bardzo długi czas był całkiem fajnym miejscem. Natomiast oczywiście są też inne miejsca, w których możemy potencjalnie oczekiwać funkcjonowania super teoretycznych organizmów żywych i są to przede wszystkim bardzo zimne i położone bardzo daleko od nas księżyce tych dużych gazowych gigantów. Mam tutaj na myśli chociażby takie ciało niebieskie, taki księżyc, który nazywa się Europa, która to Europa składa się jak cebula z takich warstw, w których najgłębsza warstwa ma najprawdopodobniej no taki skład mniej więcej jak Ziemia, a później jest kilkadziesiąt kilometrów oceanu. Oceanu, który najprawdopodobniej funkcjonuje, który jest tylko z wierzchu otoczony kilkunasto, kilkudziesięciokilometrową warstwą lodu, który no, trochę chroni ten ocean pod spodem, a trochę przeszkadza, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do energii słonecznej. Zresztą no, jest to bardzo daleko od naszej gwiazdy, w związku z czym jeżeli tam funkcjonuje jakieś życie, jeżeli w tych europejskich oceanach pluskają się jakieś, nie wiem, ośmiornice.
Europejki i Europejczycy.
Tak, tak. To najprawdopodobniej są one oparte o energię chemiczną. Są też inne podobne ciała, na przykład Enceladus, gdzie nawet jesteśmy w stanie widzieć takie gejzery, jakby takie lodowe, jakby wulkany, które wypluwają spod powierzchni tej planety drobne cząsteczki. W związku z czym być może nawet nie musimy się dostawać do tego samego oceanu, żeby zbadać, jaki ma skład chemiczny, może nawet złapać jakieś kawałki płetwy czy czegoś tam innego, co zostało wyplute przez ten gejzer. Wystarczy być może podlecieć tam do okolicy i po prostu przefrunąć przez jeden z takich pióropuszy wyrzuconych z tej planety, żeby zebrać jakieś interesujące dowody na, albo przynajmniej wskazówki sugerujące możliwość istnienia życia w tym miejscu.
No ale też chyba technologia nie jest jeszcze po naszej stronie, bo takich technicznych typowo problemów jest cała masa. Nawet jeśli w tej Europie istnieje coś, no to my się nie przewiercimy chyba przy obecnym stanie rozwoju technologii przez te kilkadziesiąt...
Ale nie musimy się przewiercić
musimy?
Wcale.
Jak możemy to zrobić?
Nie musimy. Teoretycznie rzecz biorąc, jakby były propozycje takich misji, tylko teoretyczne na razie, proszę się nie bać, których jakby ponieważ to nie jest skała, tylko to jest lód, więc wystarczy podgrzać taki statek kosmiczny, który wyląduje na powierzchni właśnie takiej Europy czy Enceladusa, a następnie on się po prostu powoli wtopi w ten lód i w końcu zanurkuje do oceanu pod powierzchnią tego lodu, który jest skała. W związku z czym tak naprawdę jakby technicznie to nie jest bardzo trudne. No, bierzemy wystarczającą ilość jakiegoś radioizotopu, który wydziela odpowiednią ilość ciepła, ładujemy go na jakby początek tego statku kosmicznego, wysyłamy, ląduje i zaczyna się wtapiać, nic skomplikowanego. Najwięcej problemów może teoretycznie dostarczyć pewnienie się, że nie przeniesiemy w ten sposób żadnych ziemskich organizmów i nie jakby zapruszymy życia tam, gdzie go wcześniej nie było, szczególnie jeżeli nie zdążymy go wcześniej bardzo dokładnie zbadać. Takie wyczyszczenie i usunięcie absolutnie wszystkich śladów funkcjonowania organizmów żywych z danego statku kosmicznego jest w obecnych warunkach nie tyle bardzo trudne, co wręcz niemożliwe.
W pierwszej części Obcego mieli ten problem.
Ach, tak. Obyśmy nie doprowadzili do podobnych skutków.
No ale to bez żadnego wątpienia byłby największy przełom, nie tylko nawet w historii nauki, ale w ogóle w historii ludzkości. Tak realistycznie rzecz ujmując, czy szanse na to, że my kiedyś natrafimy na ślady życia w kosmosie są realne?
No, ja jestem geologiem, w związku z czym myślę w skali długofalowej, milionów lat, więc ja myślę, że raczej są małe szanse, że o ile się sami nie wykończymy, zanim dożyjemy do tej okolicy, to prawie na pewno w końcu natrafimy na jakieś ślady życia. Dlatego, że jakby rozwój biologii, astrobiologii wskazuje, że jakby jest dużo powodów, dla których należy sądzić, że te cząsteczki zechcą się, cząsteczki węgla i innych związków chemicznych, które sobie będą pływały, czy pływały, będą sobie przebywały na powierzchni, może jakiś bajorek na danej terenie, prawdopodobnie będą dążyć do powstania życia. W związku z czym ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Inna sprawa to jest, czy to będzie życie takie bardziej przypominające jednak bakterie, czy jakieś inne proste organizmy, no, relatywnie proste, czy rzeczywiście natrafimy na jakieś ET, które tutaj będą chciały same wracać do domu swoimi statkami kosmicznymi. No, co do tego nie mam pewności, ale co do tego, że jakieś życie na innych planetach występuje, no i jestem przekonana, że jest to bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne.
Bo tutaj popkultura nam podsyła obrazki właśnie ET obcy, ale ślady życia to będzie największe odkrycie, ale ono nie będzie raczej spektakularne. Na odkrycie złożonych form życia to raczej nie mamy szans, prawda? Na co więc moglibyśmy natrafić?
To wszystko zależy, gdzie będziemy szukać. A mianowicie, jeżeli będziemy nadal głównie zaglądać na czerwoną planetę, to rzeczywiście szans na znalezienie jakichś Marsjan, którzy mogą nas najechać, albo jakiejś marsjańskiej myszki, która tam się przemyka w tle, szans nie ma. Po pierwsze dlatego, że gdyby coś takiego miało miejsce na Marsie, to byśmy już to zauważyli dzięki wielu misjom, które zostały wysłane na czerwoną planetę, czy to łazikom, ale też pewnie zostawiłyby jakieś widoczne ślady, widoczne z orbity. Natomiast najprawdopodobniej najlepsze potwierdzenie tego braku możliwości znalezienia jakichś interesujących, dużych form życia pochodzi z naszej własnej planety. A mianowicie z tego, że na samej naszej Ziemi bardziej skomplikowane formy pojawiły się tak naprawdę dopiero około miliarda lat temu, nawet troszkę mniej. Czyli w czasie, kiedy na czerwonej planecie już było bardzo sucho, bardzo nieprzyjemnie i prawie na pewno niemożliwe było powstanie takich bardziej skomplikowanych form życia, dlatego że po prostu do tego potrzebowałyby najprawdopodobniej dużych ilości wody, których na Marsie nie było. Ale ponownie, nie jest to wcale powiedziane, że nie było tam jakichś drobnoustrojów, które nawet mogły dożyć do naszych czasów w takich bardzo specyficznych niszach, które na Marsie też nadal występują. Natomiast tak naprawdę nie mamy pojęcia, co kryją pod grubą warstwą lodu te wszystkie satelity dużych gazowych planet. W związku z czym prawdopodobnie to jednak będą małe organizmy, ale tych dużych nadal jeszcze nie możemy wykluczyć.
O poszukiwaniu życia na innych planetach, o warunkach niezbędnych do jego powstania i o tym, gdzie szukać, rozmawiałem z dr Anią Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.